Kredyt hipoteczny we dwoje, za i przeciw. I od razu pytanie, czy kredyt hipoteczny na wspólne mieszkanie może zaciągnąć para, która nie jest rodziną, nie jest w związku małżeńskim, czy też nie jest spokrewniona?
Jak najbardziej, nie ma tu żadnych wykluczeń jakby z tego powodu. Każde dwie osoby, każda para, która nie jest małżeństwem, nie jest niespokrewniona, jak najbardziej może wystąpić o wspólny zakup nieruchomości i co za tym idzie wspólny kredyt mieszkaniowy i dostaną one dokładnie te same warunki kredytowe, co na przykład małżeństwa. Nie ma tu żadnych wykluczeń, więc jak najbardziej takie osoby mogą ubiegać się o kredytowanie.
Czyli możemy powiedzieć, że na naszym rynku bankowym wśród ofert takie możliwości bez problemu są?
Jak najbardziej. W każdym banku nie ma żadnych wykluczeń z tego powodu. W każdej instytucji finansowej możemy takie coś zrealizować. Różnica polega na tym, że jeżeli małżeństwo podchodzi do kredytu, to zakupują nieruchomość jako wspólnota majątkowa, natomiast osoby niespokrewnione zakupują nieruchomości w formie udziałów. Przeważnie są to udziały 50 na 50, choć czasami występują jakby zróżnicowane udziały, które muszą oczywiście być zapisane w umowie z sprzedającym, jaki dokładnie ten podział jest. Czasami zdarzają się takie również sytuacje, że w momencie, kiedy osoby są niespokrewnione i kupują w różnych udziałach, niektóre kupują swoją część za gotówkę, a druga strona, która nie ma gotówki na swoją część, się częściowo kredytuje. I jest to również możliwe.
A jakie się wiążą z tym prawa i obowiązki, właśnie z tym, że dwie osoby niespokrewnione kupują jedną nieruchomość? Bo czasami to może być też tak, że na przykład studentki, które pochodzą z tego samego miasta, a wyjeżdżają na studia gdzieś dalej, to rodzice często wspomagają i na przykład kupują takie dziewczyny mieszkanie. I właśnie, no wiadomo, że one będą w tym mieszkaniu mieszkały pewnie do jakiegoś momentu, a potem albo trzeba będzie je sprzedać, albo jedna zostanie, a druga zrezygnuje z tego mieszkania, więc też wiążą się z kupnem takiej nieruchomości obowiązki, jeśli oczywiście jest to kredytowane. Na czym to polega i jakie są prawa?
Tak naprawdę najważniejszą tutaj rzeczą, którą trzeba powiedzieć, że kredyt jest brany solidarnie i solidarnie obie strony za ten kredyt odpowiadają. Dotyczy to zarówno kredytów kupowanych przez małżeństwa, jak również osoby kompletnie niespokrewnione, czy to są pary żyjące na co dzień ze sobą, czy są to osoby de facto jakby nie żyjące. Tak, obce dokładnie. Tak więc jakby biorąc pod uwagę tą solidarność, w momencie kiedy tak najbardziej taki pesymistyczny scenariusz, który może być, czyli rozejście się tych dwóch osób i tutaj tak naprawdę będą te kwestie, które trzeba zrealizować, będą trzy wyjścia. Albo wykupienie jednej z tych osób nieruchomości i przepisanie kredytu na tą osobę. Tu oczywiście ważnym jest sprawdzenie, czy taka osoba będzie sama posiadała zdolność kredytową, bo to jest kluczowe. Drugą rzeczą jest po prostu status quo, czyli pozostawienie tego układu, jaki jest, jeżeli nie ma możliwości przepisania na tą jedną osobę. A trzecia rzecz, która wydaje się najprostsza i najbardziej bezpieczna dla obu stron, po prostu sprzedanie nieruchomości, spłacenie kredytu i podzielenie się tak, jak były rozplanowane udziały między sobą.
Mm-hmm. Czyli tutaj nie ma takiej możliwości, że jedna osoba rezygnuje z tego mieszkania i chce przestać spłacać kredyt. To wszystko jest, rozumiem, poukładane odpowiednio.
Wtedy musimy iść do swojego banku i zapytać, czy druga osoba, która tą nieruchomość chce przejąć, ma zdolność kredytową. Warto oczywiście wtedy zgłosić się do eksperta finansowego, który zanim pójdziemy do banku, taką możliwość sprawdzi i dokładnie przeliczy. Jest również możliwość, jeżeli w danym banku nie będzie takiej możliwości, to nie oznacza też, że nie ma takiej możliwości w innych instytucjach finansowych. Dlatego warto oczywiście te kroki sprawdzić wcześniej, bo jak najbardziej możemy taki kredyt również przenieść do innego banku. To się nazywa refinansowanie kredytu, czyli tak naprawdę spłacamy bieżący kredyt nowym kredytem zaciągniętym w nowym banku.
A jakie są wady i zalety zaciągania kredytu hipotecznego we dwoje? Już niezależnie od tego, czy to są obce sobie osoby, czy rodzina, czy małżeństwo, krewni.
To może zacznę najpierw od zalet. Na pewno zdecydowaną największą zaletą, która jest, to zdolność kredytowa. Polega to na tym, że przyjmujemy do zdolności dwa dochody i jakby suma tych dochodów jest przeważnie większa niż jakby próba otrzymania kredytu w pojedynkę. Według statystyk BIK-owskich zdolność kredytowa dwóch osób jest statystycznie wyższa około 20% od singli tak naprawdę. Jest to również większe prawdopodobieństwo otrzymania kredytu, ponieważ są modele ryzyka, każdy bank ma swoje modele ryzyka, tak zwane oceny scoringowe i dla banku czy dla kredytodawcy udzielanie kredytu dla dwóch osób jest po prostu mniej ryzykowne, ponieważ nawet gdy jednej osobie coś się wydarzy, sytuacja losowa, utrata pracy bądź podupadłość na zdrowiu, jest druga osoba, która po prostu tą spłatę udźwignie, więc to ryzyko rozkłada się po prostu dla banku lepiej. Jeśli chodzi o wady, to tak naprawdę jest to, co powiedziałem, czyli ten scenariusz, kiedy osoby się rozchodzą, więc trzeba wtedy postanowić, aby jakieś kroki podjąć, kto ten kredyt przyjmuje, czy ewentualnie sprzedaż nieruchomości. To samo tyczy się związku małżeńskiego. Wtedy oczywiście można wyprzedzić te ruchy i podpisać rozdzielność kredytową, ale tak naprawdę nawet rozwód zaakceptowany przez sąd nie zwalnia nas ze spłaty tego kredytu i z tym kredytem trzeba po prostu zrobić porządek w kwestii ustalenia, kto będzie go spłacał po rozwodzie.
No to tutaj mówiliśmy o sytuacji, gdy mieliśmy dwójkę współkredytobiorców, ale wiadomo, że można również zaciągnąć kredyt, posiłkując się pomocą poręczyciela. No i na czym tutaj polega różnica między poręczycielem a współkredytobiorcą?
Poręczyciel jest to przede wszystkim osoba, która nie ma dostępu do udzielanego kredytu, czyli de facto nie czerpie zysków z tej transakcji. Poręczyciel po prostu zabezpiecza osobę, która bierze kredyt i w przypadku, kiedy ta osoba przestaje mieć zdolność do obsługi tego kredytu, czyli po prostu przestaje go spłacać, poręczyciel musi w tym momencie tak naprawdę spłacać za niego ten kredyt. Natomiast współkredytobiorca jest silnie związany z kredytem, bo po prostu te zyski z tego kredytu czerpał i tak naprawdę solidarnie za niego odpowiada do samego końca. Sama instytucja jakby poręczyciela już tak naprawdę powoli wygasa. Zdecydowanie jeszcze 10-15 lat temu ta instytucja miała szersze stosowanie. Dzisiaj udział kredytów z poręczycielami na pewno jest z trendem malejącym i jest tego po prostu na rynku coraz mniej.
To jeszcze powiedzmy, kto może być poręczycielem, a kto nim zdecydowanie być nie może.
Poręczycielem przede wszystkim musi być osoba pełnoletnia. To jest pierwsze podstawowe kryterium. Musi to być osoba, która ma zdolność do czynności prawnych, która nie ma żadnych zaległości w żadnych bazach bankowych, czyli najbardziej popularnych BIK i BIG. No i przede wszystkim musi być to osoba, która ma zdolność kredytową, czyli jest to osoba, która jest zdolna do spłaty tego kredytu. Bank oczywiście przy każdym wniosku o kredyt hipoteczny bada zdolność kredytową kredytobiorców potencjalnych. Natomiast jeśli mamy tutaj dochodzi do taka instytucja jak poręczyciel, to oczywiście również ta zdolność kredytowa jest badana tej osoby, która ten kredyt poręcza. Fakt, że warto zawsze sprawdzać przed pójściem do danej instytucji o kredyt, warto zawsze sprawdzać swoją sytuację, szczególnie pod kątem BAS, bo czasami zdarzają się sytuacje, że klienci zaciągali karty kredytowe, o których potem zapominali i tak naprawdę wychodzi to w momencie wystartowania procesu hipotecznego, który niestety w takim momencie może się szybko skończyć, więc warto taki research zrobić wcześniej i udać się do eksperta finansowego, który ma pełne narzędzia do tego, żeby takie wytyczne zweryfikować i ewentualnie podpowiedzieć, jak do całego procesu się przygotować.